No i na zakończenie chciałbym, żebyśmy przeszli do źródła tych wszystkich naszych rozważań, mianowicie do Pisma Świętego, w którym Pan Bóg nam mówi. Mówi nam w sposób taki często pośredni, nie wprost. Pierwszym ważnym punktem odniesienia dla nas jest ta rzeczywistość, która jest na samym początku mówienia Pana Boga w świętych tekstach do człowieka, mianowicie moment, kiedy Pan Bóg stwarza człowieka. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nas obraz, na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg, oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie ptactwo. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg, oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi, ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. A stało się tak, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. To stworzenie mężczyzny i kobiety i to powiedzenie właśnie im, że mają być razem, że to jest stan błogosławiony, że mają być płodni, się rozmnażać, że mają się kochać, żyć we wspólnocie takiej rodzinnej, jest zanurzone w całą rzeczywistość stwarzania tego świata. Jest właśnie doświadczeniem takim absolutnie naturalnym, wynikającym z tego, jak świat jest urządzony. Pan Bóg przemawia do nas przez świat, w którym żyjemy. I małżeństwo jest takim głosem Pana Boga dochodzącym od stworzenia. Jakby z nas samych, z naszej struktury bycia człowiekiem, mężczyzną i kobietą, wydobywa się głos Pana Boga, który do nas przemawia. Bardzo dzisiaj jest duża tęsknota za tym, żeby przeżyć coś duchowego. I to duchowe się identyfikuje z czymś nieziemskim, z czymś nadzwyczajnym. Takie typowe pytanie, jak mam rozeznać powołanie. Ja mam wrażenie, że jak ktoś mnie pyta, jak się rozeznaje powołanie, to oczekuje ode mnie, że ja mu dam jakąś receptę na to, żeby zobaczyć Pana Jezusa, jak przede mną staje i mówi, kochanie, zrób to i to. Prawda? A kiedy ja mówię, że kochanie, usiądź sobie, zrób sobie rachunek sumienia, pójdź do spowiedzi, zacznij żyć w stanie łaski uświęcającej i zacznij myśleć, modlić się, przystępować do komunii i myśleć o tym, co masz robić w życiu. Jak w tym stanie jedności z Panem Bogiem, posługiwania się swoim rozumem i konfrontowania tego, co wymyślisz z nauką Kościoła, prawda? Jeżeli wymyślisz, że masz być płatnym zabójcą, no to skonfrontuj to z nauką Kościoła. Nie zabijaj, znaczy to nie jest twoje powołanie, szukaj dalej, prawda? A jak wymyślisz coś, co jest zgodne z nauką Kościoła, co jest zgodne z twoim rozumem, i co zostało odkryte w stanie jedności z Panem Bogiem, no to jest powołanie. Zacznij to realizować. Powiedzenie czegoś takiego ludziom powoduje, że ludzie robią się smutni, mam takie wrażenie, dochodzą do wniosku, no trzeba szukać dalej, bo ten nam nic nie powiedział. Prawda? Pan Bóg ma zaufanie do nas, do tego, co stworzył. Pan Bóg widział, że to było bardzo dobre. To nie jest powiedziane tak sobie. To jest powiedziane dlatego, że Pan Bóg naprawdę stworzył bardzo dobre i że to naprawdę funkcjonuje. Że naprawdę my, odkrywając siebie jako mężczyznę i kobietę, odkrywając nasze pragnienia, nazywając te pragnienia, przeżywając je z Panem Bogiem, konfrontując je z tą naszą wspólnotą, w której żyjemy, która nas trochę tak przywołuje do pionu czasami, mamy szansę odkryć, jak należy żyć, jak należy kochać, jak należy przeżywać, co należy w życiu robić. Bóg stwarza ten świat w stanie pewnej harmonii, w stanie, no właśnie, człowiek jest w raju. Co się potem dzieje? No niestety, potem w to doświadczenie wchodzi grzech. Mężczyzna powiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa. Grzech przychodzi w sytuacji bycia mężczyzny z kobietą. Oni nawzajem sobie robią ten prezent. Mężczyzna pozwala się zwieść kobiecie, a kobieta go kusi. Jedno z drugim współpracują, żeby zgrzeszyć. Jak czasami się małżeństwa niestety rozpadają, jestem absolutnie przekonany. Wina zazwyczaj, no któreś tutaj coś zapoczątkowuje, prawda? Ale ja bym się nie podjął nigdy takiego działania, żebym określił, kto jest winny temu, co się dzieje. Takie małżeństwo, które ze mną prowadziło kursy przedmałżeńskie, twierdziło, że można się rozwieść z powodu nieumytego widelca. Że nieumyty widelec to może być taki pierwszy kamyk, który spowoduje, że zaczyna się staczać po stoku lawina, która na samym końcu, w efekcie takim, no po prostu przysypuje, rozwala wszystko i tam nie zostaje kamień na kamieniu, prawda, belka na belce i cegła na cegle. A tym kamyczkiem pierwszym może być jakiś banał absolutny, taki życiowy. W związku z czym grzech jest tym elementem, który burzy ten Boży plan. Jeżeli my mamy problemy z rozeznaniem powołania, jeżeli mamy problemy z przeżywaniem tego naszego powołania, z właśnie pozwoleniem Panu Bogu, żeby On ze swoją łaską działał w tym, co nam ofiarował, żeby to ożywiał, żeby to tworzył nieustannie, bo zaistnienie sakramentu małżeństwa w Kościele to jest tylko początek budowania przez Pana Bogu bogatej rzeczywistości. Jeżeli tego nie ma, to dlatego, że w nasze życie wkrada się grzech. I warto sobie uświadomić, że w małżeństwie, czy w każdym innym stanie takim naszego życia może być wszystko dobrze z punktu widzenia naszych wysiłków. Znaczy, my działamy, jest klarownie, praca jest, dzieci są, miłość jest, w porządku. Ale jeżeli tam nie ma dla nas chrześcijan ożywiania tej całej rzeczywistości przez łaskę Pana Boga, jeżeli my trwamy w grzechu, nie idziemy do spowiedzi, nie przystępujemy do komunii, to jest kwestią czasu, kiedy my odkryjemy, że w przestrzeni duchowej tego wydarzenia tam może już nie być nic, prawda? Że to obumarło, że ta łaska, która miała ożywiać, ta woda, która miała dopływać, żeby to karmić, ten pokarm, który miał tam dopływać, on przestał krążyć w tych naszych, prawda, organizmach. I wtedy w wymiarze takim, o którym mówiłem wcześniej, w tym wymiarze prawnym, o którym też Kościół mówi, że jest istotny, prawda? W wymiarze, nie wiem, pożycia małżeńskiego, który też jest elementem tego sakramentu, może być wszystko dobrze. Ale chociażby w wymiarze tej przyjaźni, tej jedności dusz, może już nie być dobrze. Dlatego ta kwestia grzechu jest tak bardzo istotna w przeżywaniu również tego, czym jest sakrament małżeństwa. Do niewiasty powiedział: obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci. Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Przez grzech ludzie, małżonka i mąż, stają się dla siebie przeciwnikami. Mąż jest tym, który nakłada brzemiona na żonę. Żona jest tą, która kieruje pragnienia, których on nie jest w stanie spełnić. Jak facet nie jest w stanie spełnić pragnień, to mam wrażenie, że jest frustracja, jest brzemię i dla jednego, i dla drugiego, nawzajem dla siebie są ciężarem. Co wobec tego Pan Bóg w tym Piśmie Świętym nam objawia? On nam objawia, że jest możliwy powrót do tej pierwotnej jedności. I w perspektywie sakramentu małżeństwa ja bardzo zachęcam do tego, żeby o tym powrocie czytać sobie w bardzo pięknym tekście, który na pierwszy rzut oka z Panem Bogiem na tyle nie ma nic wspólnego, że się zastanawiano, czy w ogóle ten tekst powinien być włączony do kanonu Pisma Świętego. I niektórzy do dzisiaj chyba mają wątpliwości, w Pieśni nad Pieśniami. Miły mój odzywa się i mówi do mnie, powstań przyjaciółko, ma piękna ma i przyjdź. Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przyczyniania winnic i głos synoga w Pieśni nad Pieśniami. Miły mój odzywa się i mówi do mnie, powstań przyjaciółko, ma piękna ma i przyjdź. Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi widać już kwiaty, nadszedł czas przyczyniania winnic i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań przyjaciółko, ma piękna ma i pójdź. Gołąbko ma, ukryta w zagłębieniach skały, w szczelinach przepaści. Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos, bo słodki jest głos Twój i pełna twarz, pełna wdzięku. Bóg przywraca ten stan harmonii, stan piękna, stan dobra przez bardzo konkretne działanie w ludziach, przez doświadczenie miłości ofiarowanej w drugiej osobie. Bóg zaczyna przywracać stan właśnie, który jest zaburzony przez grzech, ale do którego On chce nas z powrotem doprowadzić. I to się dokonuje w bardzo szczególny sposób, mianowicie w taki sposób, że mężczyzna kocha kobietę, a kobieta kocha mężczyznę i przeżywają to, nie wychodząc z przestrzeni tego świata. Właśnie Pieśń nad Pieśniami to jest księga, no, która właściwie ma taką formę erotyku. To jest opis zmysłowej, takiej pięknej fascynacji dwojga osób sobą, przeżywania miłości w cielesności. I doświadczenie sakramentu małżeństwa to jest dokładnie doświadczenie działania Pana Boga w cielesności. Nie tylko w aspekcie seksualnym człowieka, ale w całej cielesności, materialności tego świata. To znaczy, że ten świat to nie jest miejsce, które człowiek odkrywa jako miejsce wygnania, uciemiężenia i miejsce, które jest przeciwko niemu, ale że ten świat człowiek odkrywa jako dar od Pana Boga, jako miejsce, w którym się buduje harmonia i ta harmonia przede wszystkim buduje się w najbliższej mi osobie. Najbliższa osoba, to znaczy, że jest nawiązywana bardzo konkretna relacja z bardzo konkretną tą, a nie inną osobą. W Księdze Rodzaju, w 4 rozdziale, mamy taki tekst. Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy, a ona poczęła i porodziła Kaina i rzekła, otrzymałam mężczyznę od Pana. W innym fragmencie Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Jeszcze dalej, Adam raz jeszcze zbliżył się do swej żony i ta urodziła mu syna, któremu dała imię Set. Biblia Tysiąclecia tłumaczy to przez zbliżył się. Jakieś inne tłumaczenie takie współczesne, to przeczytałem, że w ogóle jest napisane współżył. Natomiast w hebrajskim oryginale, akurat to jedno słowo byłem w stanie znaleźć, jest użyte słowo poznał. Mężczyzna poznał swoją żonę. I z tego poznania narodził się Kain. I we wszystkich tych tekstach, gdzie jest mowa o tym właśnie akcie prokreacyjnym, jest użyte słowo poznał. Pan Bóg poznaje człowieka. I człowiek poznaje w małżeństwie drugą osobę. To nie jest poznanie przypadkowe, na ulicy, powierzchowne. Pan Bóg, kiedy poznaje człowieka, wypowiada bardzo konkretne słowa. Karol, ja Ciebie przyjmuję. Ksiądz mówi, Karolu, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg się zwraca po imieniu, dotyka najgłębszej głębi we mnie, miejsca, którego ja nie jestem w stanie dotknąć, przez całe życie nie będę w stanie dotknąć, gdzie jest śmierć. I tę śmierć usuwa ze mnie. I Bóg poznaje nas w taki sposób, że dotyka nas najgłębiej, jak to tylko możliwe, jak może dotknąć tylko Ojciec, który nas stworzył. I przez sakrament małżeństwa, przywracając tę jedność w stworzeniu, Bóg daje człowiekowi możliwość poznać drugą osobę. Zobaczcie, że ten akt seksualny, który pozostaje aktem seksualnym, to jest bardzo ważne, bo w przeciwieństwie do tych pierwszych kultycznych takich małżeństw, o których mówiłem tam w Rzymie, w starożytności, tam całość była jakby sakralizowana. W Starym Testamencie możemy przeczytać, że w tych kultach pogańskich było coś takiego jak prostytucja sakralna. Akt seksualny, który był odbywany w ramach takiego wyrwania jakby ze znaczenia takiego ludzkiego i wprowadzony w jakieś takie znaczenie kultyczne. Bóg tego aktu nie wyrywa z tego znaczenia ludzkiego. On pozostaje dalej aktem ludzkim, ale w ten akt ludzki Bóg wchodzi ze swoją łaską i sprawia, że ten ludzki akt może nas wyprowadzić w Bożą przestrzeń. Jakby staje się miejscem w ogóle, gdzie odkrywamy Bożą obecność i Boże działanie. W tym również ujawnia się sens tego całego wydarzenia. Mianowicie Bóg powołuje człowieka. To, że jesteśmy ze sobą nawzajem, to, że żeśmy się pojawili na tym świecie, to, że Bóg nas stworzył, nie jest kaprysem Pana Boga. No właśnie można sobie wyobrazić taką sytuację, że Pan Bóg stwarza świat, dochodzi do pewnego momentu, patrzy na zegarek i mówi: a, mam jeszcze 2 minutki, to stworzę sobie jeszcze Karola. Niech będzie. No Pan Bóg, jeżeli mnie stwarza, to stwarza mnie po coś. Bóg nie stwarza nas z kaprysu. Każdy z nas jest potrzebny na tym świecie. Każdy z nas jest po coś, ma jakieś zadanie do wykonania. I w sakramencie małżeństwa to po coś się bardzo pięknie ujawnia. Mianowicie to po coś się konkretyzuje w drugiej osobie. Ja tak idealistycznie trochę patrzę na to małżeństwo i pamiętam, jakiś czas temu moja siostra była w stanie, po raz pierwszy w stanie błogosławionym, w ciąży była, miała urodzić dziecię. I teraz jest coś takiego, że robią te badania USG, jak się zapłaci kilka złotych, to badanie można nagrać na płycie CD. Więc moja siostra sobie to nagrała. Jak pojechałem do domu ją odwiedzić, to mi to puścili na komputerze. Teraz ta mała Natalka ma na imię, to już jest taka piękna niewiasta, 2-letnia czy jakoś tak. To już rzeczywiście robi wrażenie. A wtedy ja ją sobie obserwowałem, jak była w postaci tego właśnie płodu tam w mojej siostrzyczce. Więc to jest fascynujące, bo tam już wszystko jest oczywiście, prawda? Ten mały szkap już tam się porusza, widać, że to aktywność intelektualna tam jest, prawda? Ona kombinuje, gdzie tutaj, prawda, jak się ułożyć, gdzie kopnąć i tak dalej. Paluszki schowane, paluszki wystawione. Do tego stopnia oni robią te badania, że w pewnym momencie można zobaczyć, jak serce wygląda od środka. Widać, jak się rozpracują te zastawki serca, prawda? Bije serce. Ja sobie na to patrzyłem i sobie tak pomyślałem, no już to serduszko bije dla jakiegoś tam Krzysia, Jasia, albo innego może, dla którego Pan Bóg ją stworzył. Jeżeli my patrzymy w takiej perspektywie Bożej na ten świat, z perspektywy właśnie powołania, tego, że jesteśmy po coś, znaczy, że od samego początku to wszystko ma jakiś swój cel, że to spotkanie dwojga osób ujawnia na jakimś etapie naszego życia tę celowość działania Pana Boga. Że On jest, że On nie robi nas z kaprysu, że to nie jest tak, że my się budzimy rano przygnębieni w depresji i nie wiemy, po co w ogóle wstawać. Ja do dzisiaj pamiętam i sobie przypominam, jak mi jest to potrzebne, taką jedną panią profesor od psychologii, z którą żeśmy mieli zajęcia, która była dosyć wybitną, taką znaną profesorką na UJ-cie. I ona powiedziała coś bardzo ciekawego. Mianowicie powiedziała: proszę braci, ja tak z perspektywy psychologa to uważam, że pomijając przypadki takie chorobowe, rzeczywiście, gdzie trzeba leczyć farmakologicznie i jakoś tam interweniować, to gdyby wziąć takiego prawidłowo funkcjonującego chrześcijanina, gdybyście wy w tym zakonie żyli tak, jak powinniście żyć, gdyby ten zakon rzeczywiście, tak jak to jest napisane w tych waszych książkach, był skonstruowany i to wszystko harmonijnie funkcjonowało, to wy nie powinniście mieć potrzeby korzystania z pomocy psychologicznej. Dla mnie to było bardzo ciekawe stwierdzenie. Znaczy, że Bóg tak stworzył tę rzeczywistość, tyle nadał jej sensu, który możemy odkryć, który jest w tej rzeczywistości, że coś takiego jak chociażby depresja jest niezrozumiałe. I dzisiaj coraz częściej, zauważcie, się mówi, że to, że my dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy no, już mnóstwo ludzi musi się leczyć, prawda, czy chodzić do psychologa, zakonnicy, prawda, na potęgę chodzimy do psychologów, prawda, korzystamy z pomocy, to, że nie wiemy, po co wstawać rano i nie mamy siły się zwlec z łóżka, to nie jest tylko i wyłącznie problem jakiś psychologiczny czy psychiatryczny. To jest problem choroby duszy. Choroby duszy tego świata, w którym żyjemy. Że my nie odkrywamy Boga działającego i nie odkrywamy tego świata jako przestrzeni, którą Pan Bóg nam daje i do której nas zaprasza i daje nam siłę, daje nam moc i daje nam motywację do tego, żeby w niej zadziałać. Moment spotkania drugiej osoby, zakochania się w niej, jakby z próby budowania coś wspólnie, to jest objawienie się tej Bożej mocy. To jest objawienie się w sposób szczególny, bardzo taki dotykalny. Można sobie to dotknąć, prawda? Że ona jest. Pan Bóg mi ją na mojej drodze postawił, to jej serce od 20 kilku, 30 czy więcej lat biło dla mnie, a moje serce bije dla niej. W ten świat Bóg wprowadza harmonię też w ten sposób, że po tym spotkaniu ludzie zaczynają żyć ze sobą i w tym życiu mogą siebie nawzajem coraz bardziej odkrywać jako osoby, które się w bardzo piękny sposób uzupełniają. Bardzo ładnie to w tych słowach hebrajskich widać. W polskim języku to Jakub Wujek był w stanie przekazać. Mianowicie mężczyzna i kobieta po hebrajsku to jest Isz i Iszsza. Więc Wujek to przetłumaczył mąż i mężyna, żeby zachować tę jedność brzmienia słów. Bo ta jedność nam pokazuje, już w samych jakby słowach, że to są dwie połówki, które się uzupełniają. Prawda? Czymś bardzo fascynującym dla człowieka jest odkrywać to, że ten świat, który Pan Bóg stworzył, jakby tak rezonuje ze sobą i że to rezonowanie jest atrakcyjne. Że to jest coś pięknego, że z tego się wydobywają piękne dźwięki, piękne emocje, piękne odczucia, piękne myśli z tego się wydobywają. Że dwie osoby nie są przeciwstawione sobie, tak jakby to było w przypadku grzechu, ale że są uzupełniające się. Jeden z naszych ojców, który tutaj zresztą zdjęcie widzę, macie, ojciec Joachim Badeni, bardzo fajne książki pisał o tych sprawach małżeńskich. Jak 90 ponad lat miał, to zaczął się ujawniać, że coś na ten temat wie. Więc wtedy już tak rzeczywiście powiedziałbym, ujawniał, że dużo wie. Więc, no dawniej tego nie znałem. Więc on mówił, że to, co charakteryzuje kobietę, to jest intuicyjne odkrywanie dobra. Kobieta intuicyjnie rozpoznaje, gdzie jest dobro. Natomiast to, co charakteryzuje mężczyznę, to jest spekulacyjne dochodzenie do prawdy. Mężczyzna, prawda, rozumuje, kalkuluje, rozeznaje na podstawie rozumu, gdzie jest prawda, gdzie jest fałsz. I on mówił, że odkrycie takich predyspozycji, które Pan Bóg daje, takiej różnorodności, właśnie nie tak jak dzisiaj się mówi, że równouprawnienie to znaczy, że kobieta jest taka sama jak mężczyzna, a mężczyzna taki sam jak kobieta. On mówi wręcz przeciwnie, prawda? Ona jest inna i on jest inny. Odkrycie tego jest szansą, żeby odkryć tę właśnie jedność tych rezonujących ze sobą fragmentów rzeczywistości, w których on mówi, mężczyzna organizuje pojęcia, a kobieta organizuje życie. Mężczyzna rozeznaje tak teoretycznie tę mapę świata, a kobieta w tej rozeznanej mapie świata organizuje, jak oni mają funkcjonować. Dzięki temu, że ona ma intuicję dobra, a on ma ten spekulacyjny zmysł odkrywania prawdy. To jest oczywiście, może być kontrowersyjne podejście, ale wydaje mi się, że tego typu myślenie jest bardzo interesujące i bardzo jakby odpowiadające na to, co mówi nam Pismo Święte. W tej perspektywie na przykład ojciec Joachim dalej mówi, że jeżeli mamy te etapy najpierw zauroczenia, entuzjazmu, zakochania, a potem w małżeństwie stopniowego odkrywania, co nas różni, nie wiem, czy tak jest, ale on twierdzi, że tak jest, prawda? I potem małżeństwo to jest odkrywanie tego, że ja tej osoby tak naprawdę nie znam. Jestem nią zaskoczony, że ona jest taka inna od tego, co mi się wydawało na początku. Nie zawsze to są zaskoczenia przyjemne. To on mówi, że to w małżeństwie jest etap oczyszczania, to znaczy odkrywania tego, co jest naprawdę między nami wartościowe. Bo w perspektywie Pana Boga to, co jest wartościowe między osobami, to nie jest to, w czym te osoby się kopiują i są takie same. Tylko jest to, w czym te osoby mogą się uzupełnić, w czym są inne i co mogą dać jedna drugiej, czego ta druga osoba nie ma. Tak można spojrzeć na to, na tę rzeczywistość, którą Pan Bóg nam objawia. Kolejny moment to jest moment udziału w wydawaniu na świat potomstwa. Bardzo ważny element sakramentu małżeństwa. W wielu miejscach w Piśmie Świętym mamy na to zwróconą uwagę nie w ten sposób taki moralizatorski, jak to dzisiaj mamy tendencję robić, ale tam jest w sposób taki bardzo konkretny, opisowy, tak jakbyśmy o rodzinie swojej opowiadali. Są genealogie, takie opowieści o pochodzeniu osób od siebie. No, oto są dzieje początków po stworzeniu ziemi i nieba. Oto rodowód potomków Adama. Oto dzieje Teracha. Przy Panu Jezusie też jest podany rodowód, kto od kogo pochodził. W Boże Narodzenie to często czytamy. Pan Bóg nam daje dostęp do swojego najbardziej pasjonującego sposobu działania, takiego najbardziej tajemniczego i najbardziej przejmującego, mianowicie do stwarzania. Małżonkowie to są ci, którzy są najbliżej Pana Boga i wręcz współpracują z Panem Bogiem w pasjonującym momencie, kiedy On daje życie. Stwarza ten świat i to stwarza ten świat w formie najbardziej skomplikowanej drugiego człowieka. Zdanie sobie sprawy z tego i przeżycie tego faktu właśnie nie w perspektywie uciemiężenia, prawda? Nie w perspektywie czegoś, co mi zagraża, co zagraża naszej przyjaźni, co zagraża naszemu statusowi majątkowemu, co zagraża naszej pozycji w tym świecie, ale co jest elementem tym, o którym mówił święty Augustyn, takiego harmonijnego współtworzenia tej rzeczywistości. Daje szansę na to, żeby odkryć, że ta łaska Pana Boga działająca ma moc, ma siłę, ma moc przemieniania tego świata w nas i przez nas. Może nam dać radość. Ojciec Joachim znowu bardzo ciekawie mówił, mianowicie on zwrócił uwagę na to, że dzisiaj, jak się mówi o współżyciu małżeńskim, w ogóle o sprawach seksualności, to cały czas się mówi o przyjemności. Cały czas się zwraca uwagę na to, że celem tego, czy jakimś takim elementem towarzyszącym temu, ma być przyjemność. Ojciec Joachim mówi, ale to nie chodzi o przyjemność. To chodzi o radość. Bardzo delikatna różnica, ale zasadnicza. Nie każda przyjemność prowadzi do radości. Niektóre są takie przyjemności, które mogą doprowadzić do tego, że sobie w łeb strzelimy. Natomiast on mówi, w tym spotkaniu chodzi o radość. Radość, w której przyjemność jest elementem składowym, ale która jest doświadczeniem o wiele głębszym, o wiele bardziej ogarniającym człowieka. Czy my przeżywamy w tym doświadczeniu radość. Radość uczestniczenia w czymś wielkim, w czymś pięknym, w czymś przekraczającym nas, w czymś, co może nam dać niesamowitą satysfakcję. No i znowu, w małżeństwie, to ja nie będę tutaj moralizował, bo w tym nie żyję, ale wydaje mi się, że w życiu zakonnym jest dokładnie ten sam problem. No? Czy ja się spełnię na jakimś polu, czy ja dam Panu Bogu szansę do tego, żeby On mnie obdarzył radością, która płynie z tego, że postawił mnie w tym konkretnym miejscu na świecie, w którym ja mam być. Często ta radość będzie związana nie tyle z przyjemnością, co będzie związana z trudem. Mężczyzna, wydaje mi się, bardzo często doświadcza tego, że radość mu dają rzeczy, które przychodzą po wykonaniu jakiegoś wysiłku. No, nie wiem, jak panowie przeżywają, ale jak ja muszę coś przebiec, prawda, upiłować coś, zbić deski, przy okazji obić sobie palce, prawda, przeciąć deskę i przy okazji przeciąć sobie, prawda, rękę, to nie przeżywam wielkiej przyjemności. A jak mi coś z tego wyjdzie fajnego, prawda, jak ten sprzęt, który zrobię, będzie do czegoś użyteczny. No, przycinałem ostatnio rurki, takie nogi od stołu. Jak się okazało, że one są równe, prawda? Że ten stół nie tylko się nie chyboca, ale on wygląda tak, jak wyglądał przy zakupie, tylko bardziej odpowiednią wysokość ma. Przeżywam radość. Przeżywam pewien stan spełnienia. Pan Bóg daje nam tego typu okazje, a wam, czy małżonkom, w sakramencie małżeństwa w sposób szczególny, przez udział w tym wielkim dzieje, w tym wielkim dziele stwarzania. Właśnie te genealogie po hebrajsku to są historie stawania się. Historie stawania się, w których człowiek może uczestniczyć. Kolejny taki element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to jest sytuacja przeciwna do tej, w której są dzieci. Sytuacja bezdzietności. O tym się, mam wrażenie, mało w Kościele mówi. Bo dużo się mówi o tym, zachęca się do tego, żeby ludzie mieli dzieci. Natomiast mało się mówi o tym, że są takie sytuacje, kiedy ludzie dzieci nie mają. A te sytuacje chyba dzisiaj, w naszych czasach, są coraz częstsze. Próbuje się mniej lub bardziej skutecznie, w sposób mądrzejszy lub mniej mądry, przeciwdziałać, ale to doświadczenie staje się naszym udziałem. Kościół przez to, że ta koncepcja, czy to widzenie małżeństwa jest takie właśnie całościowe, o czym mówiłem, gdzie przez te wieki próbowano tak myśleć o małżeństwie, żeby zaakceptować, jakby to wydarzenie ludzkie w całej pełni, żeby go nie ograniczyć tylko do jednego wymiaru, żeby ono uzyskało taki całościowy wyraz, tak? Żeby tam włączyć to wszystko, co się po prostu w życiu ludzkim wydarza, co jest dobre, ewidentnie dobre, zaplanowane przez Pana Boga, prowadzące do zrealizowania tych celów, które Pan Bóg przed nami stawia, to dzięki temu również możemy się odnaleźć i odnajdujemy się i wręcz nawet, można powiedzieć, zaczynamy odkrywać jakby głębszy sens tego, co się dzieje w sakramencie małżeństwa w sytuacji, kiedy tego elementu posiadania potomstwa nie ma. W liście do Hebrajczyków czytamy: oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Czy to z człowieka jednego i to już niemal obumarłego powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś te wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej, dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Zobaczcie, w tej perspektywie ten motyw nieposiadania potomstwa, który w starożytności był wyrazem przekleństwa, zapomnienia Boga o człowieku, jakiejś klątwy ciążącej na człowieku, był najbardziej niepożądanym momentem w życiu, znaczy, że Bóg nie błogosławi. Tutaj się staje objawieniem Bożego błogosławieństwa. Bożego błogosławieństwa, które się wyraża w tym, że człowiek jest stworzony do czegoś więcej niż to, co jest na tej ziemi. Małżeństwo w tej perspektywie przeżywane w takim braku przeżywany właśnie w takim opuszczeniu, staje się tym, o czym mówi autor listu do Hebrajczyków, mianowicie, że cel naszego życia, za którym tęsknimy, nie zostanie zrealizowany na tym świecie. To jest cel, do którego dążymy, który nam Pan Bóg ukazuje w życiu wiecznym. Bardzo ważny moment, do którego jeszcze wrócimy, mianowicie, do którego wrócimy przy kwestii czystości i dziewictwa. Analizując te teksty Pisma Świętego, jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, jak bardzo wieloznaczne jest pojęcie miłości, którą się ślubuje, którą Pan Bóg daje człowiekowi, jak bardzo wiele aspektów życia ta miłość obejmuje. Są użyte rozmaite słowa na określenie tej miłości. Słowo chesed oznacza miłość, dobroć, uczucie miłosierdzia. Słowo achabach, miłość uczuciową, spontaniczne pragnienie bycia z kimś. W starożytności taka miłość uczuciowa i spontaniczne pragnienie bycia z kimś oznaczały pewną właściwość serca mężczyzny. To mężczyzna wybierał sobie kobietę. To mężczyzna decydował, że złoży kobiecie propozycję bycia razem. To on jakby był kojarzony z takim pragnieniem i pożądaniem drugiej osoby. Emunach to jest wierność uczuciu, stałość w miłości. Ostateczne amen powiedziane drugiej osobie. I kinach, wyłączność miłości do drugiej osoby, zazdrość o wszelkie inne związki. Tyle słów używanych na określenie jednego wydarzenia. Tyle aspektów tego wydarzenia, które właśnie stanowią jedno ludzkie doświadczenie. I ostatecznym ukoronowaniem tego jest połączenie tego słowa hesed, miłość, z słowem berit, przymierze. Miłość między dwojgiem osób to jest odnowienie, powrót, przeżycie bardzo konkretne przymierza, które Pan Bóg zawiera z człowiekiem. Dając człowiekowi możliwość kochania drugiej osoby, Pan Bóg daje możliwość przeżycia w sobie, doświadczenia tego, że między mną a nim jest jakaś szczególna więź, która jest więzią miłości, że to nie jest więź abstrakcyjna, że Bóg nas nie kocha abstrakcyjnie, Bóg nas kocha konkretnie. Dając w małżeństwie drugą osobę, pozwalając ją kochać, doświadczać tej miłości, rozwijać ją, Bóg nam pozwala odkrywać to, że między nim a nami jest takie właśnie doświadczenie. Benedykt XVI bardzo ładnie, jak mówi w pewnym momencie w swojej encyklice o ekstazie, używa tego słowa, żeby nas naprowadzić na to, co oznacza doświadczenie takiej miłości. Tą ekstazę bardzo ładnie określa święty Tomasz. Mianowicie on mówi, że w doświadczeniu ekstatycznym przeżycia jakiejś prawdy, czy jakiegoś spotkania, są takie dwa elementy. Po pierwsze, ekstaza przyciąga. Przyciąga ku temu, co jest tak bardzo upragnione. A z drugiej strony, ekstaza pozwala wyjść ku temu czemuś, jakby uwolnić się od siebie. Ekstaza to jest moment przyciągania czegoś, co przychodzi do mnie i co pragnie się ze mną spotkać, co ja odkrywam jako takie pragnące. I to jest moja zdolność do tego, żeby zostawić siebie i pozwolić sobie wyjść ku temu, co mnie przyciąga. To jest kolejny aspekt tej miłości. Jak ją odniesiemy do tego doświadczenia przymierza Pana Boga z człowiekiem, to zobaczymy, że Pan Bóg rzeczywiście jakby pragnie przyciągnąć człowieka do siebie. I zachęca człowieka, żeby człowiek zostawił to, co go wiąże z niebogiem, żeby pozwolić się przyciągnąć Bogu, powrócić do pierwotnej jedności, która była między człowiekiem a Panem Bogiem przed grzechem. Kolejna rzecz, która jest obecna w tych różnych aspektach mówienia o słowie miłość, To jest kwestia obecności. Tutaj w przerwie z Panią rozmawialiśmy i myślę, że przy takich rozmaitych sytuacjach trudnych, konfliktowych, takich sytuacjach kryzysowych w małżeństwie, tak jak sobie na to patrzę z zewnątrz, jak ludzie czasami przychodzą po porady i jakby chcą, żeby im jakoś tam pomagać, sprawą zasadniczą jest to, czy człowiek jest obecny w tym związku. Dla miłości najważniejsza jest obecność. Można żyć w związku małżeńskim, myślę, można być w zakonie, fizycznie, a nie być tu wcale obecnym. Można emocjonalnie, intelektualnie, tak przeżyciowo być obecnym w dowolnym innym miejscu, przy dowolnej innej osobie, a nie być tu, gdzie się jest fizycznie. I myślę, że moment, kiedy się rozpadają związki, kiedy ta miłość jest nie do odratowania, to jest moment, kiedy ludzie decydują się, nawet nie intelektualnie, ale często to są takie decyzje życiowe, egzystencjalne, decydują się egzystencjalnie być poza tym związkiem. Wtedy kryzys zabija. Wszelkie sytuacje, kiedy ludzie decydują się być tutaj i walczyć z kryzysem w tym miejscu, w którym są, jeżeli ta decyzja jest i z jednej, i z drugiej strony, to są sytuacje, w których naprawdę jest wielka szansa na to, żeby związek uratować. Pytanie bardzo takie istotne. Jest pytanie o to, czy jaki sposób obecności tej drugiej osoby jakiego sposobu ja szukam. Dzisiaj zauważcie coraz bardziej, myślę, przeżywamy sposób obecności bardzo prymitywnie, bardzo powierzchownie. Znaczy, obecna jest ta osoba, ja przeżywam jej obecność jako istotną, ważną, autentyczną, która jest przede wszystkim obecna fizycznie i która jest obecna fizycznie w pożądanym przeze mnie kształcie. Bardzo mocno nacisk jest położony na to, na przykład, żebyśmy byli dla siebie atrakcyjni. Czy kobieta jest atrakcyjna dla mężczyzny? Czy mężczyzna jest atrakcyjny dla kobiety? Ten nacisk na atrakcyjność i na taką fizyczną obecność jest niesamowity. Bo ludzie się zwijają w bólach i nie są w stanie żyć w rozłące. Ten czas narzeczeństwa dzisiaj jest absolutnie maksymalnie niwelowany, dlatego że sposobem przeżywania obecności drugiej osoby jest sposób przeżywania, jest obecność fizyczna i atrakcyjność zewnętrzna. Pytanie, czy my potrafimy siebie odkrywać jako obecnych, tak satysfakcjonująco obecnych w przestrzeni duchowej. W sytuacji na przykład, kiedy w czasie narzeczeństwa na drugą osobę w aspekcie fizycznym trzeba czekać, za nią trzeba tęsknić. Prawda? Jaki to jest sposób przeżywania obecności? Obecność Pana Boga pośród nas jest obecnością bardzo głęboką, bardzo dojmującą, ale bardzo subtelną, bardzo skomplikowaną. Głęboką, to znaczy nie narzucającą się wprost. No właśnie Jezus Chrystus nie staje przed nami w sposób spektakularny. Prawda? Nie objawia nam się w jakiś sposób niesamowity, niezwykły. Ale jest przed nami obecny w Najświętszym Sakramencie. My spożywamy Jego ciało, pijemy Jego krew. Tak blisko nie jesteśmy z nikim. Prawda? No może matka jest tak blisko ze swoim, w jakiś sposób porównywalny, analogiczny, jest ze swoim dzieckiem, kiedy karmi je swoim ciałem, pokarmem, który mu daje z siebie. Prawda? Jest to jakaś analogia, ale jest to analogia bardzo taka odległa. W jaki sposób obecności w miłości my przeżywamy? No i wreszcie ostatnie dwa teksty, które chciałbym tylko może zasygnalizować do takiego może czytania, medytacji i jakiejś takiej refleksji domowej. To są dwa teksty, które mówią o małżeństwie, o tym związku szczególnym, sakramentalnym mężczyzny i kobiety. Pierwszy z Ewangelii Świętego Jana, drugi rozdział, 1-11 rozdziału wersetu, to jest wesele w Kanie Galilejskiej. I to ja tutaj sobie zestawiłem z tekstem, który tak na pierwszy rzut oka z tym się w ogóle nie wiąże, mianowicie ze sceną, kiedy żołnierz przebija bok Jezusa Chrystusa, z niego wypływa krew i woda. Z Ewangelii świętego Jana. Moment, kiedy zaczynają się dokonywać zbawcze dzieła. Jest ustanawiany rzeczywistość Kościoła, działania Pana Boga w tym Kościele sakramentalna, tak symbolicznie. Jest ustanawiane małżeństwo. Małżeństwo, które jest nie tylko związkiem mężczyzny i kobiety w tym tekście, ale przede wszystkim jest związkiem eschatologicznych zaślubin, czyli takiego wyprowadzenia człowieka poza ten świat, poza rzeczywistość, która nas tutaj ogranicza, rzeczywistość, która jest poza nami. I drugi bardzo ważny tekst, do którego jakby nie cytując go odwoływaliśmy się cały czas w czasie tych dzisiejszych konferencji, to jest z listu do Efezjan, 5 rozdział, 21 werset do 33. Właśnie o tym małżeństwie jako związku między mężczyzną i kobietą i Chrystusem i Kościołem. Wprost te dwa wątki tutaj w taki piękny sposób się ze sobą przeplatają i są przez autora tego listu ukazane. Na zakończenie mojej przemowy to chciałem Wam opowiedzieć taką historię, którą opowiadam zawsze na kursach dla narzeczonych. Już abstrahując od tych wszystkich rozważań takich drętwawych, quasi-teologicznych, które tutaj próbowałem wykonywać, to bym Wam opowiedział historię, jak ja sobie uświadomiłem, nie wiem, czy sobie uświadomiłem, o co chodzi w tym małżeństwie, ale tak coś do mnie dotarło i mam wrażenie, że sobie coś uświadomiłem. Mianowicie historia jest bardzo osobista z życia mojej rodziny. Kilka lat temu tak się nieszczęśliwie zdarzyło, że mój tato umarł. 55 lat, bardzo szybko umarł na raka. W 3 miesiące ze zdrowego człowieka niestety odszedł z tego świata. I dla nas w rodzinie to było bardzo takie trudne przeżycie. Bardzo przeżycie przejmujące. No i pamiętam kiedyś po śmierci taty, tak żeśmy sobie z rodzeństwem siedzieli w kuchni. U mnie w domu się zazwyczaj w kuchni siedzi, bo jest najbliżej do lodówki. Więc tam żeśmy sobie siedzieli. I w pewnym momencie przyszła mama z jakiegoś tam spotkania we wsi, z wdowami. Przyszła, zaczęła się jak to zwykle kręcić koło kuchni, coś tam przestawiać, robić. I jedno z mojego rodzeństwa rzuciło takie hasło, tak do śmiechu zupełnie, w ramach takich tam rozmaitych przygadywań, które żeśmy uprawiali. Rzuciło takie hasło, mama, słuchaj, a może ty byś sobie znalazła jakiegoś wdowca, młoda jeszcze jesteś, taka właśnie do życia. I wiecie, to miało być takie śmieszne bardzo. A moja mama chyba nie była jeszcze w klimacie tych rozmów rodzinnych. Tak na nas spojrzała zupełnie, jakby była wyrwana z innej rzeczywistości. Jakby ją kamieniem ktoś w głowę walnął. Popatrzyła na nas i mówi, no jak to? A przecież ja mam męża. I muszę wam powiedzieć, że wtedy to mnie przytkało. Ja sobie uświadomiłem, ile ja powiedziałem kazań na temat życia wiecznego. Prawda? Że zmartwychwstaniemy po śmierci. Jakie ja bzdury plotłem na tych kazaniach. No, co można powiedzieć o zmartwychwstaniu po śmierci? Nie byłem tam, nie widziałem. Mówią, że tam się śpiewa Alleluja. Dla mnie osobiście wizja nie jest pociągająca. Prawda? Ja muszę powiedzieć, że jak sobie tak do mnie dotarło w tym momencie. Co ona powiedziała? Kościół jej mówi, wolna jesteś, prawda? Jego nie ma. Ślubowałaś do śmierci, nie ma go tutaj. Państwo mówi, wolna pani jest. Ona mówi, ale puknijcie wy się wszyscy w czoło. On jest. Ja jestem tu, on jest tam, ale jest tak, że ja nie mogę wziąć innego męża. Ja nie mówię tego po to, żeby tutaj zanegować komuś sens wychodzenia za mąż jako wdowa, prawda? To jak najbardziej jest piękne doświadczenie i bardzo takie pozytywne często. Ale myślę, że sens tego, czym jest małżeństwo, to dla mnie osobiście przynajmniej to tutaj się objawia. No, tak być ze sobą, tak ze sobą żyć, tak się kochać, tak doświadczyć tej Bożej rzeczywistości i odkryć ten świat, w którym żyjemy. Relacje między sobą, obecność dzieci, wychowanie tych dzieci, wierność, to wszystko, o czym mówiłem, co tak Kościół mozolnie odkrywał, prawda? W taki sposób, żeby w pewnym momencie powiedzieć, jest życie wieczne, jest zmartwychwstanie, śmierci nie ma. I to mi umożliwiłeś ty, mój mężu, czy ty, moja żono, prawda? Odkrycie tego i doświadczenie, udział w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To tak syntetycznie na zakończenie, do mnie przynajmniej to w ten sposób przemawia. No, a teraz podobno miały być pytania, więc jak ktoś chce zadać pytanie, to można zadać. Zazwyczaj po moich wystąpieniach nie ma pytań. No. A nie mówiłem? Dobrze, a może na koniec się pomódlmy? Pod Twoją obronę. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję.